Jest z nami pan profesor Mieczysław Ryba. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, znamy kalendarz na pierwsze 100 dni prezydentury. Chodzi o jego wyjazdy zagraniczne. O tym poinformował o godzinie 12 minister Krzysztof Szczerski. No i pierwsza wizyta 23 sierpnia, to taka jest symboliczna data, wiadomo, związana z podpisaniem paktu Ribbentrop-Mołotow. Wizyta prezydenta Rzeczypospolitej w Estonii. 28 sierpnia do Niemiec prezydent wraz z małżonką się uda. 15 września Wielka Brytania. 21-22 września udział prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w spotkaniu prezydentów grupy Arajlos. Tutaj Niemcy w Erfurcie, tak, w Niemczech. A też będą uczestniczyli prezydenci Austrii, Bułgarii, Estonii, Finlandii, Niemiec, Włoch, Łotwy, Portugalii, Słowenii, Polski. Także 25-28 września udział prezydenta w debacie generalnej ONZ w Nowym Jorku. 8-9 października spotkanie prezydentów Grupy Wyszehradzkiej na Węgrzech. 3-4 listopada regionalne spotkanie prezydentów przed szczytem NATO w Rumunii. Uczestniczą również prezydenci Estonii, Łotwy, Litwy, Czech, Słowacji, Węgier, Bułgarii, Rumunii, Polski. No i druga połowa listopada, szczyt w Chinach, tutaj szczyt Europy Środkowo-Wschodniej, właśnie w porozumieniu z Chinami. Jak pan ocenia, no chyba napięty kalendarz się szykuje, bardzo dużo wizyt, i ta pierwsza wizyta i te następne?
A tu widać, że kalendarz napięty, a więc prezydent, który notabene wyraził swój pogląd, związany z pragnieniem zwiększenia też kompetencji głowy państwa, chodziłoby o ewentualne zmiany konstytucyjne, stara się pokazać chociażby tą aktywnością i wagę samego urzędu prezydenta oraz swojej posługi w tym zakresie. Natomiast wydaje się, że też miejsca, szczególnie ta pierwsza wizyta 23 września, jasno mówi o tym, jaka ta polityka będzie, ta polityka zagraniczna. A więc jeśli bierzemy pod uwagę Estonię, czyli kraje bałtyckie, bo pamiętajmy o tym, że pakt Ribbentrop-Mołotow dotyczył owszem Polski i podziału Polski, rozbioru Polski, ale nie tylko. Dotyczył Europy Centralnej, szczególnie właśnie też krajów bałtyckich. Naturalnie nastąpiła korekta, jeśli bierzemy pod uwagę, komu tam co ma przypaść między Niemcami a Rosją, no ale jednak ten podział był, te rozbiory się dokonały, one najpierw się dokonały w sensie porozumienia takiego na papierze, w tajnym protokole, a później dokonały się poprzez prowadzenie działań wojennych. A więc jeśli w ten sposób się prezydent manifestuje pierwszą swoją wizytę, to wydaje się, że jest to też pośrednie nawiązanie do wielkiej koncepcji polskiej polityki zagranicznej. Ona dotyczyła tak obozu Piłsudczyków, a z biegiem czasu również obozu narodowego. Mianowicie chodzi mi tutaj o tak zwaną koncepcję międzymorza, czyli próbę tworzenia alternatywnej siły wspólnoty państw w Europie Centralnej, która to wspólnota byłaby w stanie bronić się przed naporem, przed siłą Rosji i Niemiec, Rosji Sowieckiej czy Związku Sowieckiego wówczas i Niemiec, ale pamiętajmy, że ta rzeczywistość to nie jest rzeczywistość tylko okresu międzywojennego i II wojny światowej, ale tak naprawdę odwieczna mieliśmy tutaj do czynienia z tym naporem bizantyjskich Niemiec i turańskiej Moskwy. Więc wydaje się, że tutaj jest jasny sygnał, jeśli bierzemy pod uwagę koncepcję, wizję, czyli próba jakiegoś w Europie Centralnej budowania sojuszu. Oczywiście później jest też wizyta w Niemczech i tak dalej. Przy czym, jak widzimy, dla prezydenta nie są istotne czy kluczowe, wydaje się, kwestie te ponadnarodowe, czy też jak było to w przypadku Bronisława Komorowskiego czy ministrów Platformy Obywatelskiej, instytucje ponadnarodowe typu Unia Europejska, że one gwarantują pewną przestrzeń, pewien ład, pewien pokój, wiara w tę instytucję, włączanie się w tę instytucję, nawoływanie Niemiec, jak było w przypadku ministra Sikorskiego, by wzięły się za budowę superpaństwa i że Polska nie zgłasza tu żadnych obaw w tym zakresie. Tego, wydaje się, w tej symbolice wizyt nie ma. Oczywiście Niemcy się pojawiają, są naszym ważnym sąsiadem, bardzo ważnym partnerem, ale nie jest to ułożone w tej relacji, prawda, w kierunku Brukseli, gdzie oczywiście Niemcy mają dominującą pozycję, czy w kierunku na Berlin. Takiej akcji nie ma. Jest szukanie różnych podmiotów, różnych miejsc po to, ażeby w tej całej gigantycznej geopolitycznej przestrzeni odnaleźć interes Polski. I jeśli mówimy relacje daleko, na Dalekim Wschodzie, bo tam oczywiście nasze interesy są w relacji z Zachodem, no ale też przede wszystkim wydaje się, że to będzie jakiś wektor działań główny prezydenta Andrzeja Dudy, mianowicie próba cementowania, kumulowania krajów, państw, narodów Europy Środkowej w celu, po pierwsze, wydaje mi się, i to jest bardzo ważne, zdefiniowania swojego wspólnego interesu, a po drugie, znajdowania w różnych płaszczyznach działań, wspólnych wektorów po to, ażeby nie doszło do czegoś, co w historii, do czego w historii doszło i tej najnowszej, mianowicie próby poróżnienia tych krajów, rozbicia ich jedności, a później wchłaniania w swoją strefę wpływów lub po prostu wchłaniania bezpośrednio w instytucje państwowe, w struktury państwowe tych bytów imperialnych, jakimi były Rosja i Niemcy. Także wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę na to, że prezydent chce być prezydentem zdecydowanie aktywnym i również w tej przestrzeni międzynarodowej, chce być realną głową państwa, a nie tylko wirtualną, a po drugie schodzi jak gdyby z tej linii instytucji takich jak Unia ponadnarodowych, a szuka tych relacji konkretnych z poszczególnymi bytami, z bardzo mocnym naciskiem na to, co zwiemy Europą Centralną, jej interesami i jej obronnością, wydaje się, w perspektywie, bo pamiętajmy, że niedawno były uroczystości związane ze świętem Wojska Polskiego i te słowa, które wówczas padły, bardzo mocno w tym kierunku szły.
Minister Szczerski mówił jeszcze o tym, że wiele jeszcze jest innych wizyt, które mogą mieć miejsce również w tych terminach, ponieważ jeszcze nie zostały potwierdzone, ponieważ trwa jeszcze sezon urlopowy, wakacyjny. W różnych krajach jest to różnie jakoś tam organizowane i są jeszcze oczekiwania na różne odpowiedzi. No a z drugiej strony dziwi, że fakt może, że nie ma tam Brukseli, tak, że nie ma tam posiedzenia Rady Europy, do tego szczytu Rady Europy. Ale minister Szczerski odpowiada, że dla prezydenta Andrzeja Dudy liczy się treść, nie liczy się, kto pojedzie w tym momencie, bo prawdopodobnie pojedzie tam premier, ale liczy się treść, żeby treść była jednolita, nie żeby siedzieć tylko tam fizycznie, ale żeby była treść, ta wspólna linia interesu Polski.
No, wydaje się, że tak powinno być i tak pewnie jest w intencjach prezydenta. Natomiast inne są akcenty obecnego rządu. To widać. Znaczy, powiedzmy sobie też szczerze. Za ministra Schetyny, za jego, powiedzmy, rządów wykonywania obowiązków, praktycznie ta polityka polska siadła. Ona jest tylko formalnie aktywna, ale zupełnie nie widać ani jakiejś aktywności na wschodzie, jeśli bierzemy pod uwagę kwestie ukraińskie, ani na zachodzie. Po prostu jest jakieś sprawowanie urzędu takie, może po to, ażeby minister Schetyna mógł ten swój wizerunek jakiś budować w wewnętrznej wojnie w Platformie, ale ja nie widzę tutaj jakichś wielkich działań. Więc w tej perspektywie rzeczywiście prezydent, sądzę, wiedząc, że zbliżają się wybory i wiedząc, że te relacje z Unią są istotne, ponieważ jesteśmy jej częścią i tam zapadają pewne decyzje. Proszę pamiętać, kiedy był prezydent Lech Kaczyński i premier Donald Tusk, dochodziło do pewnej kompromitacji, pewnych zgorszeń polegających na takim manifestowaniu pewnych konfliktów na linii prezydent-premier. I wydaje się, że Andrzej Duda do wyborów jesiennych chciałby uniknąć tego typu rzeczy, bo to nie służy państwu polskiemu, a też nie kompromituje tych tak ważnych urzędów, bo ujawnianie konfliktów partyjnych na zewnątrz jest bardzo szkodliwe dla samej państwowości polskiej i oczywiście dla no też dla poszczególnych polityków. Także myślę, że to jest ta oś. Stara się prezydent schodzić, mając oczywiście nadzieję na zmianę rządu na jesieni i wtedy wspólne działania prezydenta i premiera będą, jeśli pójdą po jednej linii, będą mogły przyczynić się do realizacji konkretnych kwestii ze spraw interesu narodowego polskiego.
A wracając do święta Wojska Polskiego, które pan profesor wspomniał, no piękna uroczystość. Wielu Polaków odczuwało tego dnia dumę z naszych żołnierzy i także z nowej głowy państwa, co można było zauważyć, bo było to transmitowane w stacjach telewizyjnych. Bardzo dużo ludzi, wielka taka duma, a z drugiej strony no niektórzy celebryci, nazwijmy to tak, porównują, że to jest takie niesmaczne, że to obchody święta Wojska Polskiego widzą jak koronacyjny przejazd Franciszka Józefa albo jak wizyta Jana Pawła II. Czy pan ma podobne odczucia, czy tu chodzi zupełnie o coś innego?
Ja uważam, drogi ojcze, szanowni państwo, że tego typu uroczystości oczywiście, że nie mają znaczenia militarnego w tym znaczeniu, że my przez to budujemy swoją realną siłę militarną, aczkolwiek pamiętajmy, że jedną z fundamentalnych spraw, jeśli bierzemy pod uwagę gotowość wojenną, gotowość obronną danego kraju, jedną z fundamentalnych spraw jest tak zwane morale. A morale buduje się między innymi poprzez wychowanie, wychowywanie, pokazywanie, manifestowanie pewnej dumy narodowej. A święto Wojska Polskiego, uczczone w rocznicę Bitwy Warszawskiej, to jest gigantyczny powód do tego, żeby być dumnym, żeby sobie uświadomić, co zrobiliśmy dla Polski, dla jej niepodległości i dla Europy, ratując ją przed komunizmem. I w tym sensie takie uroczystości, jeśli one są ładnie zrobione, właśnie z pewną taką pompą i tak dalej, budują takie poczucie dumy narodowej, bardzo ważne dla młodzieży i bardzo ważne dla Polaków, po to, ażeby po prostu czuć i znać znaczenie, czym jest polskość, czym jest polska misja w Europie i czym było i jest powstrzymywanie naporu różnego rodzaju barbarzyństwa, bardzo często to barbarzyństwo szło ze wschodu, ale i z zachodu, ratowanie Europy przed tym napływem. Przez wieki byliśmy tym przedmurzem chrześcijaństwa i warto, ażeby tak to widzieć. I w tym kontekście, ojcze, kiedy biskup Wacław Depo powiedział tę ważną myśl o tym, że nie da się rozdzielić tego państwa, tej polskości, narodu od kościoła, że to jest po prostu rzecz szkodliwa, wielką prawdę, zaczął się chociażby na arcybiskupa atak, no właśnie tych środowisk lewackich, które chciałyby to dokonać. A przecież symbolika jest tu bardzo mocna. Symbolika religijna, jest to święto religijne, symbolika bitwy cudu nad Wisłą. Bardzo wielka rola religii katolickiej, kościoła katolickiego wtedy właśnie w czasie mobilizowania Polaków do tej walki. I wielka rocznica, która może budzić dumę narodową, jeśli to jest godnie czczone, z pewną taką właśnie dużym naciskiem i z dużą oprawą, to daje pewną taką wartość, którą w wielu wypadkach się nie docenia, mówiąc tylko, ile kto ma czołgów.
Bardzo dziękuję panu za ten komentarz, za też pańską opinię. I wiem, że pan jest świeżo po pewnych uroczystościach, dlatego dziękuję za poświęcony czas, mimo tak wielu
obowiązków. Dziękuję bardzo. Właśnie, owszem, tu w Lipinkach Jestem po uroczystościach, kiedy na uroczystości odpustowe kardynał Dziwisz gościł w naszej tutaj w lipińskiej parafii, przywiózł też relikwie Jana Pawła II. Wielka uroczystość, wielkie święto dla parafii, to też dużo mówi, jak bardzo ta postać Jana Pawła jest znacząca dla wielu, wielu miejscowości. Też chciałbym wszystkich pozdrowić tutaj pielgrzymów i rodaków, a zarazem księdza Ryszarda Szwasta, który jest moim gościem właśnie z tej okazji. Także tak, to wielka radość całej parafii, całego sanktuarium.
Bardzo dziękuję jeszcze raz i serdecznie pozdrawiam. Z Panem Bogiem.
Dziękuję. Szczęść Boże. Kłaniam się.
Państwu przypomnę, że naszym gościem był pan profesor Mieczysław Ryba.